Księga Malachiasza. Chciałbym dzisiaj nam usłyszeć z tej księgi, właściwie przejść całą tą księgę. Ona nie jest długa. Jest to bardzo charakterystyczna księga, która kończy jakoby spis starotestamentowych ksiąg, a jakby jest takim wprowadzeniem do Nowego Testamentu. I będziemy czytać, znaczy omawiać sobie to, co tam jest zawarte. Zauważymy bardzo w taki sposób wyraźny, że nie przypadkowo jest umieszczona na końcu Starego Testamentu. Ta księga, jakby ona jest takim właśnie przejściem do nowego rozdziału, Królestwa Bożego. I tak się złożyło, że właśnie to zauważyłem, że jesteśmy też właśnie w takim przejściu do nowego okresu, pewnego czasu też w naszym życiu. Księga Malachiasza i pierwszych 5 wersetów przeczyta. Wyraźnia słowo Pana do Izraela przez Malachiasza. Umiłowałem was, mówi Pan. A wy mówicie, w czym okazałeś nam miłość? Czy Ezaw nie był bratem Jakuba, mówi Pan, a ja jednak umiłowałem Jakuba. Ezawa zaś znienawidziłem i spustoszyłem jego góry i jego dziedzictwo wydałem na łup szakalu w pustyni. Choćby Edom mówił, jesteśmy wprawdzie rozbici, lecz znowu odbudujemy ruiny, to Pan zastępów mówi, oni odbudują, lecz ja zburzę. I nazwą ich krajem bezeceństwa i ludem, na który Pan zawsze się gniewa. A wasze oczy będą to oglądać i sami wyznacie, wielki jest Pan poza granicami Izraela. Już ten pierwszy fragment, początek rozdziału pierwszego, mówi nam tak naprawdę, czym jest Księga Malachiasza. I gdy przeczytałem ostatnio tą księgę, to ze zdumieniem stwierdziłem, że ona ma jakby taki ciąg, właściwie można ją nazwać jednym wyrazem, albo dwoma. Jest to księga sporu między Bogiem a Jego ludem. I to jest, tak mnie dotknęło, że właśnie ta księga jest w takim duchu napisana i dlatego Bóg, żeby wzmocnić ten swój spór, tutaj czasami używa bardzo ostrych słów, takich, które coś intonują. I już w pierwszych tych wersetach Pan mówi tak. Umiłowałem was. A ludzie mówią, w czym okazałeś nam miłość? I takim, właśnie takich zdań tutaj jest chyba 6 czy 7 w tej księdze, niedługiej. Ona ma chyba 4 strony niecałe. I jest takich chyba 6, jak ja tam naliczyłem, takich właśnie zdań, takiego sporu, gdzie Bóg spiera się ze swoim ludem. I gdy tak o tym myślałem, to zobaczyłem na postawę Boga. Jaka jest Boga? Że to Bóg inicjuje ten spór. On wychodzi ze słowem i potem cytuje, co ludzie mówią na to, co on mówi. I tutaj zobaczymy postawę Boga w tym sporze. Zobaczymy postawę ludu Bożego. Ale tak sobie pomyślałem o tym Malachiaszu, proroku. W zasadzie, no bo można powiedzieć, że on był między młotem i kowadłem. Prawda? A my znamy, co to jest zapowiedzenie. Z jednej strony biją, a z drugiej strony jest opór. Nieciekawa sytuacja. Bo to naprawdę z dwóch stron biją. Fizyka mówi, że jak kopniesz kogoś, to tak jakby on ciebie kopnął, dlatego że są siły oddziaływania. Jeżeli uderzę w coś, to im nie boli. Prawda? Czyli jest reakcja, czy jest akcja i reakcja. I tak samo tutaj jest. Bóg atakuje, a jest opór, kowadło, reakcja, a prorok siedzi między nimi. I tak sobie pomyślałem, nieciekawa sytuacja. Ale Malachiasz sobie milczał i tylko spisał tą właśnie dysputę. I gdy tak na to patrzę, to werset 5 też wskazuje bardzo jedną rzecz mocną, która jest tutaj tak jakby takim kolcem w oku Izraelitów, które Bóg tutaj im wbijał, tak powiem, taki oścień, który ich tam dźgał w tym słowie. Dlatego, że on, nasz Pan, mówił o sobie, wielkim Bogu, poza granicami Izraela. A my wiemy, że Izrael to był naród wybrany. Oni uważali się, że są jedyną bramą do nieba, że tak powiem. I jedynym narodem wybranym, a Bóg jest zamknięty jakby w tym, jeżeli ktoś chce przyjść do Boga, to musi przyjść do Izraela. Natomiast on tutaj, nasz Pan w tej księdze w kilku miejscach właśnie uwypukla swoją wielkość pośród narodów. I byłem zadziwiony właśnie, że on tak mocno, nasz Pan swojemu ludowi, tak jego tę pychę, wiecie, przebija tutaj co pewien czas, mówiąc o swojej wielkości wśród narodów, wśród pogan, którzy z punktu widzenia Żydów nie znają Boga. I mówi właśnie w 5 wersetu: wasze oczy będą to oglądać i sami wyznacie, wielki jest Pan poza granicami Izraela. I te pierwsze 5 wersetów mówią nam o tej miłości. Czym Bóg okazał miłość Jakubowi? W czym okazał? No w tym, że wybrał Jakuba, a nie Ezawa. I dobrze jest wrócić trochę do tej historii, co Bóg tutaj im mówi. My wiemy, że Jakub tak naprawdę nie był lepszy od Ezawa z punktu widzenia, dlatego że ludzkiego, że oszukał swojego brata za namową swojej matki, ale jednak to zrobił. Czyli nie można tutaj, on to imię odnosiło do oszusta, prawda? I czasami Bóg w tej innej księdze też wytyka to Izraelowi, że wasz ojciec był oszustem, Jakub oszukał i wy tak samo, tak do nich mówi, czyli to nic dobrego. Ale on jednak wybrał Jakuba. I przypomina mi się ta historia, pamiętamy, jak kiedyś Jakub wracał do domu, gdy uciekał przed Ezawem. Pamiętamy, prawda? Bo Ezaw chciał go za to, chciał go zabić za to, że go oszukał. I Jakub wraca i boi się wrócić, tak? Boi się, że Ezaw go skrzywdzi. Tymczasem okazuje się, że Ezaw bierze go w ramiona, wita się i wszystko mówi dobrze, że wszystko jest w porządku, że nie ma między nimi problemu. I okazuje się, że Jakub chce mu dać Ezawowi te bogactwa, których Bóg mu dał, które rzekomo ta obietnica dotyczyła, prawda? Bo tam było, że rozpłodzę cię, pomnożę, pobłogosławię, te wszystkie obietnice Boże. Ale okazuje się, że Ezaw mówi, weź zatrzymaj to sobie, bo ja mam i tak dużo. No i w tym momencie, gdy pomyślimy sobie o tej historii wzgardzenia przez Ezawa pierworódcem, czyli błogosławieństwem Bożym, to wynika z tego, że Ezawowi tak naprawdę chodziło w tym pierworództwie o te majątności, o to, żeby to właśnie Bóg dał jemu. A tymczasem, gdy był głodny, to stwierdził, po co mi te obietnice? Jak umieram? I to wskazywałoby na to, że te Boże błogosławieństwo, obietnice, to tak naprawdę nie wskazywały na te bogactwa, błogosławieństwa, ale tu chodziło właśnie o tą Bożą łaskę przychylności okazane danemu plemieniu, danemu rodowi, danej osobie. I zobaczmy, że to wskazuje na całą ludzkość. Jakub, Bóg umiłował Jakuba, chociaż był zły. On go przyjął, ale zobaczcie, że Jakub to uczynił, bo chciał Boga. On zgrzeszył, bo chciał Boga. To dziwne. Ale on tak chciał Boga. I Bóg go przyjął z tym grzechem, wybrał go. Natomiast Ezaw jest osobą taką, która tak naprawdę ona chce, żeby tylko było dobrze. Chce Boga, żeby mu było dobrze. Ale jak mu jest dobrze, to Bóg mu już tak naprawdę nie jest tak za bardzo koniecznie tu potrzebny. I to błogosławieństwo właśnie za tym niosło. I tutaj Bóg nawiązuje do tej historii: umiłowałem Jakuba wami, chociaż jesteście grzesznikami z tego samego ciała Jakuba. On zgrzeszył i wy jakby też idziecie tą drogą często, ale ja was umiłowałem, wybrałem was ze względu na was. I tutaj Pan mówi o swojej dalej miłości. I dalej znowu widzimy spór. Werset 6 i do dołu będę czytał. Syn czci ojca, a sługa twojego pana. Jeżeli jestem ojcem, to gdzież jest moja cześć? A jeżeli jestem panem, to gdzież jest bojaźń przede mną, mówi Pan zastępów, do was, kapłani, którzy gardzicie moim imieniem. Wy jednak mówicie, w czym wzgardziliśmy twoim imieniem? Oto w tym, że ofiarujecie na moim ołtarzu pokarm nieczysty i jeszcze się pytacie, czym go zanieczyściliśmy. Oto tym, że mówicie, stołem Pana można wzgardzić, gdy przynosicie na ofiarę to, co ślepe. Czy nie ma w tym nic złego? Gdy ofiarujecie to, co kulawe i chore, czy nie ma w tym nic złego? Spróbuj złożyć to swojemu namiestnikowi, a zobaczysz, czy przyjmie to łaskawie, albo czy okaże ci przychylność, mówi Pan zastępów. może do tego miejsca. I zobaczmy teraz, Bóg się zwraca do przewodników, do kapłanów. I znowu On wychodzi. On mówi, gdzież jest cześć i bojaźń moja przede mną wśród was? Zgardziliście moim imieniem. I zobaczmy, oni się pytają, w czym? W czym myśmy zgardzili? I ktoś by dzisiaj powiedział, to co jest jaskrawe, nieprzestrzeganie takiego zakonu, że no, przynoszą ślepe, chore i tak dalej. Jak czasami oglądamy, jak Żydzi zwierzęta dzisiaj na przykład, gdy chcą ofiarować, czy coś robić z nich, jak oni podchodzą, jak wybierają zwierzę, prawda, to krowę, żeby, czy tego byka, żeby on był doskonały, to go badają i kilka dni to trwa, raz go przejrzą, drugi, trzeci, żeby był doskonały. A tam wtedy było tak, że oni przynosili ślepe i kulawę. I nic, nic złego. A zakon mówił, że doskonało. I zobaczmy, Bóg się z nimi spiera i tak się zastanawiam nad tym, czy ci ludzie świadomie to zło robili, czy tak byli zaślepieni, że nie widzieli tego, że coś złego robią. I Bóg w nich uderza swoim słowem i mówi, co oni na to mówią. I mówi, że to od was zależy, czy Pan może się okazać przychylność wam. Od was. Od kapłanów, od przywódników. I tam dalej będzie taki tekst, że dlaczego tak się działo. I Bóg mówi dosyć mocno, że dalej mówi, niech by się znalazł pośród was taki, który by zamknął drzwi do świątyni. Żeby tam nikt nie wchodził i nie składał daremnych ofiar, gdyż nie mam upodobania w was i nie mam upodobania w tych ofiarach. Bóg tak mówi. Ale werset 11 mówi dla mnie rzecz bardzo taką dzisiaj poruszającą. 11 werset przeczytajmy. Gdyż od wschodu słońca aż do jego zachodu wielkie jest moje imię wśród narodów i na wszystkich miejscach spala się kadzidła i składa się czyste ofiary na cześć mojego imienia. Bo moje imię jest wielkie wśród narodów, mówi Pan zastępów. Zobaczmy, to jest niesamowite. On tu mówi, że oni składają nieczysty pokarm, nieczyste ofiary. Się wydawałoby, że no, a poganie jeszcze gorzej. Ale Pan mówi, poza granicami waszego kraju, narodu wybranego, na każdym miejscu, wielkie jest moje imię wśród narodów. I są spalane jakie ofiary? Czyste. Z kadzidła. Wśród narodów. Mnie to bardzo porusza, że właśnie Bóg miał wśród pogan zawsze swoich jakichś tam wyznawców, takich zewnętrznych. Takim wyznawcą ze Starego Testamentu był na przykład Melchizedek, który był drugim świadectwem, które przyszło właśnie do Abrahama. Król Salemu, król pokoju, poganin. I imię Boże wśród narodów było uwielbione. Jest taka książka mówiąca, już nie pamiętam jej tytułu, ale właśnie mówiąca o czczeniu przez pogan Boga żywego. Nie bożków, ale czczeniu Boga żywego, Stwórcy nieba i ziemi. I tam jest takie świadectwo, że we wszystkich kulturach jest świadectwo, że poganie czcili kiedyś Boga żywego. Tego prawdziwego, jedynego. I to mnie porusza i to jest takie potwierdzenie, że właśnie Pan miał takich świadków, którzy składali czyste i miłe ofiary Mu pośród pogan. I dalej Bóg mówi dalej o tych ofiarach i co oni tam jeszcze mówią. Pan mówi tak, lecz wy bezcześcicie je, mówiąc, tu Pana może być nieczysty i można ofiarować na nim pokarm, którym sami gardzicie. Mówicie też, ach, jakiś to mozu i złościcie, mówi Pan. I przynosicie to, co zrabowane, kulawe, chore i ofiarujecie. Czy mam łaskawie przyjąć to z waszej ręki, mówi Pan? Przeklęty jest oszust, który ma w swojej trzodzie samca i ślubuje go dać, a ofiaruje Panu zwierzę ułomne, gdyż ja jestem wielkim królem, mówi Pan zastępów, a moje imię wywołuje zbożny lęk między narodami. I znowu widzimy, do tych narodów Bóg odnosi się też tutaj jakby taki wbijając poścień to pychę Izraela i ich taką narodową. No i dalej Bóg kontynuuje mowę do kapłanów. I ja chciałbym to przeczytać, dlatego że tutaj jest pewne takie sedno sprawy, dlaczego tak było. A teraz was, kapłani, dotyczy to postanowienie. Jeśli nie usłuchacie i nie weźmiecie tego do serca, że macie oddawać cześć mojemu imieniu, mówi Pan Zastępów, to ja rzucę na was klątwę i przeklnę wasze błogosławieństwo. Zaiste przeklnę je, gdyż nie bierzecie tego do serca. Może do tego miejsca. Lud Boży nie brał sobie do serca Słowa Bożego. Można powiedzieć, że mógł słuchać i klaskać i cieszyć się, że prorocy mówią. Ale to było jak lanie kaczki, jak lanie wody na kaczkę, które spływa po niej bezproblemowo i kaczka sobie odchodzi. Nie bierzecie sobie tego do serca. Czyli to słowo nie wnikało w nich i nie zmieniało ich postawy. I Bóg powiedział im tutaj w dalszych słowach, jeśli ja tego może nie będę tak cytował, bo to są takie słowa dosadne, a więc nie będę tego może tak bardzo cytował, ale Pan mówi, że właśnie ci kapłani tamtejsi, oni jakby zerwali przymierze z Lewim, bo Bóg z plemieniem Lewiego zawarł przymierze arcykapłańskie, że z tego plemienia będzie właśnie to kapłaństwo, ale poprzez tą postawę tamci ludzie zerwali to przymierze. Oni mieli być tymi, z których ust miało wychodzić mądrość Boża i wskazanie Boże. Oni mieli trzymać się dróg Bożych i niestronniczo stosować zakon. Natomiast to się wszystko zmieniło. I to z powodu właśnie tego ich postępowania wielu zboczyło z drogi i sprawiedliwości. I tak jak Pismo tam powiada, wielu się zachwiało w zakonie. I Bóg tutaj bardzo ostro napomina tych przewodników właśnie, i jakby tutaj w centrum tego jest to, że ta przyczyna właśnie główna jest tutaj spowodowana takim, a nie innym podchodzeniem do zakonu kapłanów. I dalej czytamy od wersetu 10. Znowu Bóg zaczyna spór. Nowe rzeczy zaczyna sporzyć się. 10. werset mówi: czy nie mamy wszyscy jednego Ojca? Czy nie jeden Bóg nas stworzył? Dlaczego oszukujemy się wzajemnie i bezcześcimy przymierze naszych ojców? Juda jest wiarłomny i obrzydliwości dzieją się w Izraelu i Jerozolimie. Tak, Juda zbezcześcił świątynię, którą Pan miłuje, i pojął za żonę córkę obcego Boga. Niech Pan doszczętnie wytępi tego, kto to czyni z namiotów Jakuba i tych, którzy składają ofiary Panu Zastępów. Zobaczmy, że tu jest podkreślenie tego, tu jest mowa o związkach obcoplemiennych. Gdy człowiek, mężczyzna albo kobieta wychodził za mąż albo żenił się z jakąś osobą z innego plemienia, to było to odbierane jako połączenie też z Bogiem tej osoby. I tutaj Bóg znowu nieotwarcie taki spór do tych ludzi mówi. Taki spór z nimi zaczyna jakby tutaj właśnie odnośnie małżeństw. I mówi, że w Jeruzalemie Juda zbezcześcił świątynię i pojął za żonę córkę obcego Boga. Można to zrozumieć, że to dotyczyło na przykład przywódcy Judy, a można byłoby to zrozumieć, że to dotyczyło szerszej grupy ludzi. I to są odnośniki do księgi Ezdrasza i Nehemiasza, gdzie właśnie tych spraw one dotykają. Ale Bóg właśnie mówi o tym, w czym się lud Boży sprzeniewierzył i w czym był niewierny. Czyli tak naprawdę zobaczmy, sprzęg się z poganami, z ludźmi, którzy wyznają innych bogów, jakby zaczął z nim żyć, a też i te związki obcoplemienne były, prawda? I w Nowym Testamencie też jest na ten temat słowo, gdzie jest powiedziane, że jeżeli ktoś chce wyjść za mąż albo żenić się, to nie ma problemu. Tylko jest taka zmianka. Byle tylko w Panu, prawda? Aby w Panu. Czyli za człowieka, który jest dzieckiem Bożym i miłuje Pana. To jest taki warunek, konieczny do wyjścia za mąż, czy ożenienia się, czy ożenku. I tutaj Pan im to wytyka. Ale dalej znowu taki wyraźny spór powstaje. 13 werset. A oto druga rzecz, którą czynicie. Zraszacie łzami ołtarz Pana wśród płaczu i westchnień. Lecz On nie może już patrzeć na ofiarę, ani jej przyjąć łaskawie z waszych rąk. A wy mówicie, dlaczego? Dlaczego? I znowu spór. Ze łzami zraszacie łzami ołtarz Pana wśród płaczu i westchnień. Wielu przychodziło i płakało przed Bogiem, przychodziło przed Boże oblicze, tam gdzie ten ołtarz był, tam gdzie Pan miał wysłuchać modlitw. I słyszeli słowo, Pan nie może was wysłuchać. A oni, dlaczego? Dlaczego nie może nas wysłuchać? Przecież obiecał na tym miejscu. I tam Pismo mówi, dlaczego? Dlatego, że Pan jest świadkiem między tobą i między żoną twojej młodości, której stałeś się niewierny. Chociaż ona była twoją towarzyszką i żoną związaną z tobą przymierzem, czyż nie jeden Bóg uczynił ją istotą z ciała i z ducha? A czego pragnie ten jeden? Potomstwa Bożego. Pilnujcie się więc w waszym duchu i niech nikt nie będzie niewierny żonie swojej młodości, gdyż kto jej nienawidzi i oddala ją, mówi Pan Bóg Izraela, plami swoją szatę występkiem, mówi Pan zastępów. Pilnujcie się więc w waszym duchu i nie bądźcie niewierni. I wydawałoby się, że znowu to jest dziwne. Przecież te rzeczy, zobaczmy, które ja tu wymieniam, to są takie, można powiedzieć, dosyć drastyczne. Tu nie można powiedzieć dlaczego. Bo to jest wszystko jasne, powiedziane w zakonie. Ale jednak zobaczmy, że ten lud był takim kowadłem, które stawia opór. Bo Pismo mówi, że Słowo Boże jest jak młot, który kruszy skałę. Tak? Skałę. A to symbolizuje zatwardziałe serca. A tymczasem w ludzie Bożym te serca już nie były skałą. To było żelazne kowadło, którego młotem nie rozwalisz. Takie by wydawało się twarde. Bo jeszcze skały to można rozkruszyć. I to ciągle był ten oddźwięk, dlaczego to odbicie, a ten prorok wierny był między nim jednym i drugim. I musiał mówić to, co Bóg chciał, żeby przekazał, bo był tylko przekaźnikiem. I dalej zobaczymy, sporzy się Bóg swoim ludem. Tym razem On zaczyna sporzyć się już nie z tymi ludźmi, którzy załóżmy postępują źle, ale zaczyna sporzyć się z ludem, który boi się Pana, miłuje Go i idzie prawą drogą, ale się okazuje, że ten lud, będąc w takiej sytuacji, też w jakiś sposób tam coś robi nie tak, jak trzeba. I czytajmy, werset 17. Naprzykrzacie się Panu swoimi słowami i mówicie, czym się naprzykrzamy? Tym, że mówicie, każdy, kto źle czyni, jest dobry w oczach Pana. I w takich ma Pan upodobanie. Albo, gdzie jest Bóg sądu? Gdzie jest Bóg sądu? Zobaczmy, i tutaj nie jest napisane, że tu jest mowa o ludziach bogobojnych i sprawiedliwych. Ludziach miłujących Pana. To jest ogólnie powiedziane. Ale dlaczego ja tak to odniosłem? Dlatego, że ten tekst jakby żywo na następnych kartach tego słowa jest odzwierciedlony i do czego przejdę. Ale właśnie zobaczmy ludzie, którzy żyli pośród tego pokolenia. Patrzyli na to i patrzą na tych ludzi i widzą, że wszystko im uchodzi bezkarnie. Że cokolwiek robią, mówią, to jakby Bóg nic sobie z tym nie robi. Tak? I pamiętamy taką historię, gdzie jeden z proroków chodził i mówił o Bożym sądzie, który nadejdzie. A oni mówili mu, no chodzisz i mówisz o tym sądzie, no a kiedy on będzie? Gdzież on, ten sąd? I Bóg w pewnym momencie mówi, już nie będzie tego czasu. On już nadejdzie, tak, że przestanie Słowo Boże jakby zamilknie i przyjdzie ten sąd na ten lud. I tutaj właśnie znowu Pan mówi, że taka postawa to jest jakby mu naprzykrzanie się, czyli robienie przykrości Bogu, że On zwleka, że On czeka, że swojej ręki nie podnosi i to jest dla Niego naprzykrzeniem. Wiecie, taka postawa, Boże, gdzie Twój sąd, żeby nadszedł, to z jednej strony jest dobra, ale z drugiej strony jest zła, dlatego że Bóg jest Bogiem łaski i miłosierdzia. I On nie chce sądzić i chce oszczędzić jak najwięcej istot swojego stworzenia, bo je umiłował. Ale z drugiej strony sąd musi przyjść. Musi. Gdyby sąd nie przyszedł, być może za czasów Noego, to prawowierność nie wiadomo, czy by się zachowała w jego sercu i w innych. I Bóg wie, zna serca ludzi. I Pismo powiada, że przyjdą takie czasy, trudne wierze, że gdyby Bóg Pan nie skrócił tych dni, to żadna istota by nie ocalała. Żadna. I czasami sąd musi przyjść, żeby ci prawowierni, ci, którzy są i za Bogiem, zostali ocaleni. I właśnie dalszy, trzeci rozdział jest żywym już wejściem do Księg Nowego Testamentu. Właśnie wskazuje na to, że to będzie właśnie ten czas. I czytajmy. Oto ja posłałem mojego anioła, aby mi przygotował drogę przede mną. I zobaczmy, że ten trzeci rozdział jest w kontekście ostatniego fragmentu 17 wersetu, gdzie jest powiedziane, gdzie jest Bóg sądu. To jest w kontekście tego wersetu. I będę czytał. Oto ja posłałem mojego anioła, aby mi przygotował drogę przede mną. Potem nagle przyjdzie do swej świątyni Pan, którego oczekujecie. To jest anioł przymierza, którego pragniecie. Zaiste on przyjdzie, mówi Pan zastępów. Lecz kto będzie mógł znieść dzień jego przyjścia? I kto się ostoi, gdy się ukaże? Gdyż jest on jak ogień odlewacza, jak łuk foluszników. Usiądzie, aby wytapiać i czyścić srebro. Będzie czyścił synów Lewiego i będzie ich płukał jak złoto i srebro. Potem będą mogli składać Panu ofiary w sprawiedliwości. I miła będzie Panu ofiara Judy i Jeruzalemu jak za dni dawnych, jak w latach minionych.